Chcielibyśmy po prostu połączyć konferencję prasową z takim panelem dyskusyjnym, może nie sensu stricto, jaki się powinien wydarzyć w tej konwencji, w tej sesji naukowej, to bardziej rozmowa. Są pytania zarówno obecnych dziennikarzy, na pewno są pytania osób, które się naszej sesji przysłuchiwały, przypatrywały. Są nasi goście, którzy mam nadzieję, że jeszcze mają na tyle sił, żeby na tych kilka pytań odpowiedzieć. Być może wywiąże się z tego jakaś dyskusja. Zapraszam serdecznie.
Może nie było okazji wcześniej w tym gronie. Ja już dziękowałam tutaj panu Tomaszowi, ale oczywiście dziękuję osobiście wszystkim organizatorom za zorganizowanie tej sesji i pani dyrektor i starostwu, że była młodzież, bo to była głównie młodzież, o ile wiem, z powiatu tarnowskiego, nawet nie samego miasta. Ja nie wiem, czy pojemność sali też jest ograniczona.
Tarnowa też była duża.
Tak? No to tym większa radość. Sprawę ludobójstwa na Wołyniu przywołałam kiedyś na sejmiku województwa małopolskiego przed 60. rocznicą. To było 31 marca 2003 roku. Jakimś takim efektem, tylko efektem tej mojej interpelacji była jedna sesja poświęcona ludobójstwu, też w tej sali. Była organizowana przez MCDN i IPN krakowski. My cieszymy się, że chociaż taki mały owoc był, jeśli chodzi o ludobójstwo na Wołyniu. Ta interpelacja, ponieważ była szersza, także obejmowała sprawy i wychowania patriotycznego i sprawy Sybiraków. Prawda, ona także miała swoje pokłosie w postaci płyt, które zostały wydane i też w całej Małopolsce rozprowadzone, poświęcone Sybirakom, Katyniowi, Legionom. Miała być jeszcze w tym projekcie jedna poświęcona Wołyniowi, która nie została sfinalizowana i AK. W tym roku, 1 lipca, wygłosiłam podobną interpelację, prawda, zbliżała się rocznica, prawda, tego 11 lipca. No i niestety muszę powiedzieć z przykrością, że otrzymałam odpowiedź na nią. Nie wzbudziła zainteresowania moich kolegów aż tak bardzo jak pierwsza. Znaczy to już była inny też garnitur, prawda? Natomiast dostałam odpowiedź zupełnie nie na temat. Byłam przerażona. W sierpniu ponowna moja interpelacja, można je zapoznać się z nimi na stronie internetowej województwa. Czekam na kolejną odpowiedź. Ja rozmawiałam i mnie zależało, że skoro nie mamy wpływu bezpośredniego na podręcznik, prawda, to żeby w każdym w województwie małopolskim w kilku miejscach odbyły się podobne konferencje.
Jeśli można, jeśli chodzi o młodzież, to naszą ambicją jest to, ponieważ ja reprezentuję Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ale też w starostwie i wszyscy współorganizatorzy, żeby uczestniczyła młodzież, więc mamy takie założenie, że dawnym zwyczajem nauczyciel, młodzież ładnie odziana, stosownie do uroczystości, zachowująca się, uczuwająca się. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu, bo rzeczywiście wszystkie szkoły powiatu tarnowskiego były tutaj zaproszone i były obecne, nawet w strojach takich swoich mundurowych, bo mamy i klasy policyjne i wojskowe, i jeszcze inne, i przybyły tutaj w uroczystych strojach, mimo w szkolnych takich swoich strojach, mimo że polowych, tych wojskowych. I mam taką nadzieję, że we współpracy z nauczycielami kiedyś w niedalekim czasie uda nam się opublikować myśli i przeżycia z dzisiejszego spotkania tych młodych ludzi, którzy usłyszeli o tym, o czym usłyszeli, i takie ich refleksje. Więc to tutaj doradca metodyczny, zespół doradców metodycznych, z którymi ja współpracuję w ramach ośrodka, we współpracy z nauczycielami, bo nie jest to jednorazowe spotkanie, tylko to już się przeradza w pewien taki system współpracy, wychowania i edukacji.
A ja dodam, że zupełnie świadomie, jak mówimy o młodzieży, my jako organizatorzy wprowadziliśmy do tworzenia tej sesji, czyli takie wychowywanie przez kreację, bym powiedział, dwie szkoły artystyczne Tarnowa, które Państwo mieliście okazję widzieć. Jedną w postaci scenografii, która była wykonywana przez uczniów Liceum Plastycznego Tarnowskiego, Zespołu Szkół Plastycznych, a druga szkoła to był Zespół Szkół Muzycznych i ten chór to był właśnie efekt pracy tej szkoły. Więc to też samo przygotowywanie się, zresztą ja chodziłem na takie dwa spotkania do plastyka, mówiąc najprościej, gdzie z tą młodzieżą rozmawiałem i starałem się im opowiedzieć, co oni będą robić, co będą przygotowywać. Także to sądzę też miało ogromne znaczenie. Właśnie taka obecność, a nie tylko jako uczestnik, słuchacz tego wszystkiego.
Jasne, ja może tylko skończę, prawda? Więc to jest takie potwierdzenie tego, co ksiądz mówił i inni, że właściwie no, politycy nie są zainteresowani jakby do problemu. Ja mam jeszcze pytanie, skoro już jestem przy głosie, nie będę zabierała więcej głosu. Chciałabym zapytać, czy wiadomo, ilu Żydów wymordowano? No bo ciągle, dlaczego ten świat żydowski nie upomina się o to? Oni tak doskonale walczą o swoje, żeby nagłośnić wszystko. I czy jest jakaś...
Ja odpowiem pani z prostych względów. Żydzi, którzy pojawiają się na terenie dzisiejszej Ukrainy w 1939 roku, to są albo Żydzi, ci Żydzi prawdziwi do tego się przyznają, albo już są to ochrzczeni Żydzi, czyli de facto Polacy. Bardzo często są to fikcyjne chrzty. Mamy taką księgę z parafii zabalcynowskiej we Lwowie, gdzie proboszcz, no, tak się składa, że mój stryj akurat, ale to zupełny przypadek, stworzył fikcyjną księgę chrztów i ochrzcił kilkaset Żydów, robiąc ich, no przepraszam za krótko, Polakami. I po trzecie, to są także Rosjanie. Żydzi w 1939 roku, wielu Żydów na Kresach staje się po prostu Rosjanami, bo jest to wygodniej. To są ci, co właśnie popierają wchodzącą Armię Czerwoną. I dlatego też dzisiaj trudno jest ich policzyć, bo albo byśmy policzyli ich za Polaków, albo za Ukraińców, za Rosjan, albo za Żydów, więc nie ma czegoś.
Ale jak ile właśnie zostało wymordowanych?
Nie, właśnie, nie można ich policzyć, nie można policzyć ich, po prostu nie da się po prostu szacować.
700 tysięcy.
Wszystkich, nie, ale to po
prostu... Na Kresach cały czas.
Wszystkich, tak, ale nie, tak, się nie policzy dokładnie.
Plus minus, tak.
Na Wołyniu 150 tysięcy, w Małopolsce Wschodniej około 400 tysięcy. Z tym, że w Małopolsce Wschodniej nie byli mordowani wyłącznie na miejscu, ale byli też wywożeni do obozów koncentracyjnych. A na Wołyniu wszyscy zginęli na miejscu. Można kontynuować?
Bardzo prosimy.
Proszę Państwa, to przedsięwzięcie, w którym dzisiaj uczestniczyliśmy, jest przedsięwzięciem gigantycznym i wielopłaszczyznowym. Jest przedsięwzięciem imponującym, godnym naśladownictwa i traktowania go jako wzorzec. Ja sądzę, że te doświadczenia, które dzisiaj żeśmy wszyscy zdobyli, prawda, to można będzie przenieść, czy dokładnie tak jak to było dzisiaj, czy w okrojonym zakresie inne miejsca i do tego bym zachęcała i o to apeluję. Na przykład ta scenografia fantastyczna, ona przecież może być wykorzystywana jeszcze ileś tam razy. Jest przygotowana młodzież, te występy, prawda, chóru, recytacje, śpiewy, no to jest do powielania. I trochę ze zdziwieniem obserwowałam to, że ta młodzież, która przybyła, nie wiem jaka była, na czym polegała rekrutacja, czy to byli tylko ochotnicy, czy po prostu szły klasy razem z nauczycielem w całości, czyli na tak zwany rozkaz, ale zadziwiła mnie taka dyscyplina i no nierozrabianie, bo no niedawno byłam w Szczecinie na spotkaniach z młodzieżą Jedna grupa to było liceum, gdzie rzeczywiście był spokój i wydaje się, że wszyscy uważali. Zawsze jest jakaś grupa, która się wyłącza. To jest naturalne. Ale większość jednak uczestniczyła aktywnie, myślowo w tym, co się dzieje. Był tam prezentowany film i potem była krótka opowieść naświetlająca film i pytania. Natomiast druga grupa, i to niestety ze szkoły katolickiej, no to było wielkie nieporozumienie. Ja dokładnie policzyłam, było 7 uczniów, którzy rzeczywiście byli zainteresowani, tylko 7. Reszta rozrabiała, po prostu rozrabiała. I ani ksiądz nauczyciel nie dał rady opanować tego towarzystwa, ani organizator z Civitas Christiana. Ja też starałam się włączyć do tego uspokojenia. Młodzież wychodziła partiami. Potem przyszła jakaś grupa, to już była oczywiście wina tych szkół, że w trakcie zajęć przyprowadzono całą klasę, która w ogóle znalazła się tam w trakcie zajęć, a więc nie wiadomo było, co w tym momencie zrobić. Więc te doświadczenia tutejsze są znakomite, bo tak, trzeba włożyć bardzo dużo pracy przed spotkaniem z młodzieżą. Młodzież trzeba maksymalnie zaangażować do przygotowywania imprezy i ta impreza musi być atrakcyjna dla uczniów.
Estetycznie, tak bym powiedział.
Tak, nie jestem pewna co do tego, czy nasze referaty były odpowiednie dla tej grupy młodzieży, jednak były one w większości naukowe, jakkolwiek staraliśmy się mówić w miarę przystępnie, ale niewykluczone, że na przykład z mojego pierwszego wykładu tylko powiedzmy 25% trafiło do...
No daj Boże, to pięknie.
No nie wiem, znaczy to tam były i dzieci, i młodzież, i problematyka bardzo trudna, dużo było informacji, więc obawiam się, że tylko jednak 25% do nich dotarło. Więc jeszcze trzeba by było popracować nad doborem treści takim, który by pozostawał w głowach, bo nie o to chodzi, żeby ich przeładowywać informacjami, bo wtedy nic nie zostaje. Chodzi o to, żeby z takiego spotkania młodzież wyszła z jakimś minimum wiadomości. To minimum musimy sobie dopracować. Proszę Państwa, o politykach to już tutaj mówiliśmy. Wiadomo, jaki jest stosunek, ale róbmy swoje. I w związku z tym, że są ludzie, którzy wiedzą, że trzeba robić swoje, bardzo dziękuję wszystkim organizatorom, wszystkim osobom, które tutaj wraz z organizatorami nawet w minimalnym stopniu przyczyniły się do tego spotkania, które uważam za wyjątkowo udane, wspaniałe. I jeszcze raz dziękuję w imieniu ofiar.
Pani Ewa Szakalicka, przepraszam, bo wszystkich gości, których zaprosiliśmy, nie przedstawialiśmy, nie wymienialiśmy nazwisk. Pani Ewa skorzystała z naszego zaproszenia, jest dokumentalistką, dziennikarką Telewizji Polskiej. Wczoraj w foyer teatru
mieliśmy... To była też część jakby tego całego projektu, bośmy o tym nie powiedzieli.
W foyer teatru odbyło się 60. już cyklicznie organizowane tutaj przez panią Krysię Drost z Stowarzyszenia Tarnowska Artystyczna Konfraternia spotkanie na skrzydłach po drabinie. Gościem była właśnie pani Ewa ze swoim filmem, którym obejrzeliśmy reportażem w zasadzie. I cóż,
ja może tak
dwa słowa może właśnie.
Tak, dziękuję bardzo za pytanie. Szanowni Państwo, chciałabym jedną rzecz zasygnalizować, która niezwykle mnie niepokoi. Otóż tak jak Pan powiedział, ja jestem głównie reporterką. Robię od 15 lat programy o Polakach na Wschodzie, o tradycjach polskich, o dziedzictwie kulturowym polskim. W związku z tym jest oczywiste, że jako reporter jeżdżę po tym terenie. Po raz drugi pozwoliłam sobie pojechać tam specjalnie w terminie 14 października, kiedy jest obchodzone to święto właśnie, no, czci się
powstania
UPA. To, co mnie niezwykle niepokoi, bo to nie jest kwestia tego, że się przemilcza w tej chwili tą zbrodnię. Dzieje się coś gorszego. Otóż gloryfikuje się po prostu zbrodniarzy. W tym reportażu wczorajszym udało mi się pokazać jedno z takich miejsc. Otóż tak się złożyło, że robiłam reportaż o dwóch miejscowościach całkowicie, właściwie w ciągu kilku godzin one przestały istnieć. Miejscowości, jedne z najstarszych na Wołyniu, to Pani chyba potwierdzi, Ewa, prawda? Ostrówki Wola Ostrowiecka, ponad 400 lat istniejące, w ciągu kilku godzin przestały istnieć. I co się dzieje? Otóż z przerażeniem odkryłam, że w Lubomiu, no bo to był powiat lubomelski, jest w tej chwili postawiony pomnik. I jaką formułę ma ten pomnik dla tych członków OUN UPA, którzy dokonywali tej zbrodni? Ten pomnik ma formę posągu Matki Bożej. Obok są stalle i na tych stallach są wypisane wszystkie nazwiska właśnie członków tej organizacji OUN UPA. I to jest w bardzo eksponowanym takim miejscu, rynek, gdzie no, każdy jak przyjedzie do Lubomna, to tam musi przyjechać. To jest oczywiście jeden z przykładów, wiele jest takich innych przykładów. I to, co mnie tutaj właśnie uderzyło jako reportera też, jako świadka tych uroczystości ostatnich, tam przyjeżdżają z Polski pielgrzymi, którzy ocaleli. Pielgrzymują tam od 19 lat. I te miejsca upamiętniające ofiary, to jest jakiś krzyż gdzieś w zaroślach za jakieś pieniądze drobne tych ludzi, emerytów już często, składki, jakiś po prostu krzyż. Dobrze, że już nowy, czasem jest to po prostu stary krzyż, niewidoczny. I to zetknięcie z tym pomnikiem, monumentem, takim memoriałem właśnie dla UPA. Dla tych morderców, po prostu powiem wprost. To jest jedno z miejsc. Takich miejsc jest więcej. Powstają ulice imienia Bandery. Na Szkole Polskiej, jak Państwo, nie wiem, może wiecie, może nie, we Lwowie w czasach Związku Radzieckiego były dwie polskie szkoły. Ocalały. No jakoś tam Polacy mieli możliwości kształcenia się w języku polskim. Otóż na jednej z tych szkół jest właśnie tablica pamiątkowa poświęcona Czuprynce, chyba Szukowiczowi, dowódcy UPA, na polskiej szkole. Więc i proszę Państwa, no jakby nie ma żadnej reakcji w tych sprawach, nie ma żadnych wystąpień, not dyplomatycznych, nie wiem. W każdym bądź razie ja też bardzo dziękuję za to zaproszenie, no bo to ten głos organizacji pozarządowych jest niezwykle ważny i naprawdę chwała Wam za to, Panowie, Państwo, żeście to zrobili. Ze swojej strony też niezwykle dziękuję i no po prostu chciałam powiedzieć o tym, bo proszę Państwa, co roku jest gorzej. Są defilady w tej chwili, są licea, nie wiem, kadetów, młodzież, gdzie po prostu oni składają przysięgę, niemalże na wierność banderze. Naprawdę, to się po prostu dzieje. Ja po raz drugi byłam w tym czasie na Ukrainie i po prostu to widziałam z przerażeniem. I proszę mi wierzyć, że się po prostu bałam. To nie są barwy Ukrainy obecne. To są banderowskie barwy. Czarne koszule, czerwień, tupanie, sztandary. I nie tylko OUN UPA. To jest również gloryfikowanie SS. Formacji SS, która w 1948 roku, przecież te formacje zostały potępione w prawie międzynarodowym. Więc to po prostu się dzieje. Również ci weterani, jak to oni mówią, kombatanci SS Galicję, czyli formacje czysto, formacje po prostu no, takie
zbrodnicze,
która jest potępiona w prawie międzynarodowym. Bo to już nie jest kwestia stosunków między Polską a Ukrainą. I otóż To jest bardzo niepokojące i pozwoliłam sobie tu zabrać głos, żeby też to zasygnalizować, bo przecież mamy prawo protestować przeciwko po prostu propagowaniu takich nacjonalistycznych, faszystowskich właśnie ideologii, gloryfikowaniu zbrodniarzy, bo to się po prostu dzieje. Dziękuję Państwu.
Tutaj pan się zgłaszał pierwszy, jeżeli można. Przepraszam.
Pan Marian Skalski. W uzupełnieniu pani wypowiedzi jestem wręcz zbudowany i po raz pierwszy w życiu doznałem naprawdę uczucia ulgi, że w tym mieście, gdzie się o tym mówi, gdzie jest organizacji parę, Towarzystwo Miłośników Lwowa, są Sybiracy, jest Związek Żołnierzy AK,
rodziny różne
organizacje są, które się zajmują tą sprawą, ale nie mówimy jednym głosem. Dzisiaj brakuje mi do tego, wspaniała rzecz, jaka się dzisiaj odbyła, jej jeszcze coś brakuje. I mnie cały czas chodzi po głowie, że my nie możemy stąd wyjść, a wczoraj zresztą to sygnalizowałem na spotkaniu, bo wspaniała rzecz była, że powinniśmy tutaj na tej sesji, czy po sesji, jako ludzie, którzy mają w sobie poczucie odpowiedzialności za los tego kraju i życia w prawdzie tutaj, chcemy zwrócić uwagę kierowniczym organom naszego państwa, narodu w kontekście suwerena, jako naród mamy prawo to robić, upomnieć się o to, ażebyśmy podjęli jakąkolwiek petycję, cokolwiek skierowaną do prezydenta, do premiera, że tu się zebrało troszkę ludzi dobrej woli, że wiedzą, co to było, chcą to przekazać, ale również chcą interweniować. Bo tak jak pani Ewa powiedziała, jak pani redaktor, to naprawdę jest przerażające, co się dzieje w tej chwili. Nie wiem, ślepota polityczna, układy, coś, nie będę wchodził w szczegóły, bo to zbyt długo by to trwało. Interesuje mnie tylko jedno, podjęcie dalszych kroków, iść, jak to się mówi, dalej. Bo dzisiaj żeśmy przeżyli wspaniałe przeżycie, opowiedzieliśmy, przyjęliśmy, potwierdziliśmy, w jakim sensie jesteśmy zbudowani, ale nie poprzestawajmy na tym. Idźmy dalej, zróbmy, czy to jakiś, no ja nie wiem, to jest takie moje sugestie, moje myśli, bo luźne, no to jest kwestia dopracowania, ale jak widzę wszystkich tu Państwa zgromadzonych, to wszyscy jesteście tym tematem zainteresowani, troskacie się o tę sprawę. I widzicie, co się dzieje. Prosiłbym i apelował do organizatorów, do wszystkich sponsorów, żeby spowodować, ażebyśmy wszyscy mówili jednym głosem w tej sprawie. Bo to jest najistotniejsze, żeby ten głos był brany pod uwagę, bo jeżeli jedni, drudzy, trzeci uciekają od tematu. O politykach nie będę mówił, bo wiadomo, jakiego to pokroju są politycy i nie będziemy wchodzić w szczegóły, nie będziemy analizować, nie ubliżać.
Panie Marianie, ja myślę, że właśnie w tym momencie, bo nie wiem, wydaje mi się, że tu co do pana głosu jest zgoda.
Zgodność jak najbardziej.
Jeżeli ktoś się zgadza, to prosiłbym, żeby jakby zabrał w tym momencie głos. Bo miałbym prośbę do pani dyrektor, bo to najlepiej będzie, bo nie przygotowaliśmy, że tak powiem, rzeczywiście jakiegoś do adresu. I gdyby była możliwość, nie wiem, przygotowania karteczki, po prostu, na której każda z osób tutaj napisze swoje jakieś namiary, telefon, nie wiem, maila najlepiej, i oczywiście jeśli dysponuje możliwością. My spróbujemy przygotować i do Państwa rozesłać prośbę o podpisy i tak dalej. Jak najbardziej oczywiście
jest to
konieczne. Jest to, jest to.
Tak,
puścić
gość
w obiektu.
E-mail, żeby był, bo to bardzo ważne.
Najlepiej oczywiście adres internetowy, ale jeśli nie, to przynajmniej jakiś telefon, to będzie mogli.
Tutaj pan Edward Kupiniak chciał zabrać głos i już potem pani Jan. Pamiętam, że pan.
Proszę Państwa, ja tak tutaj weteranem tego wszystkiego, którzy wczoraj wspaniali i dzisiaj rozmawiali, po prostu ja wróciłem z kresu w latach 60. Udało mi się przeżyć to wszystko. Śniało mi się czasem te packanie takich kul po liściach kapusty, pod które to mama nas troje chowała i później przykrywała sobą, jak również to syczenie kul przez jakieś tam badyle ziemniaków, którymi też nas przykrywa. Udało się to wszystko przeżyć. I teraz trudno na co dzień, przypuśćmy, nie żyć sprawami kresu. Przedwczoraj w niedzielę wróciłem, pojeździłem sam jeden samochodem, gdzie się dało tylko dojechać, a jednocześnie reprezentuję Towarzystwo Miłośni Kulbowa, gdzie co tydzień w czwartki spotykamy się i radzimy co robić, żeby zachować tam tą garstkę Polaków tam żyjących. Ale mówiliśmy wczoraj, i ja też mówiłem, że właśnie drugą ogromną tragedią to jest to, że władze dzisiejsze na najwyższym szczeblu umiejętnie jakoś blokują te wszystkie działania i nie ma woli politycznej ku organizowaniu takich właśnie spotkań, ku wydawnictwa. Jak gdyby się boją dzisiejszej Ukrainy. Natomiast Ukraina, proszę Państwa, potrzebuje od nas wsparcia w Europie i świecie, to nie podlega dyskusji, bo jesteśmy bliskimi sąsiadami, ale my boimy się w Warszawie zbudować pomnik wszystkim ofiarom kresów, ale proszę Państwa, 10 km od granicy w Mościskach, gdzie jest 50% Polaków, tuż nad szosą potężny pomnik Bandery stoi. Ale o ironii, o historii, co zaobserwowałem w wielu miejscach, przejedzie się przez centrum Mościk, jest tam absolutnie zniszczony polski cmentarz, XIX wiek. W sobotę spędziłem tam ze 2 godziny fotografując i chodząc, bo Polacy tam teraz, on został całkowicie zniszczony, próbują te mogiły jakoś jeszcze odnowić. Jest rodzina Bosaków, 10 osób zastrzelonych, od maluchęcego dzieciątka dwuletniego po rodziców. 10 osób. I jest na tym cmentarzu mogiła tych ludzi. Byłem z młodzieżą niedawno z Tarnowa i powiesiliśmy duży wieniec biało-czerwony, znicze i tak dalej. Ale jak Ukraińcy mają, przepraszam, perfidną metodę. Obok tej mogiły tych Polaków na polskim cmentarzu pomnik granitowy bohaterom UPA. Mogli ten pomnik budować w 100 innych miejscach. Nie, na polskich mogiłach, przy tej mogile tych 10 zamordowanych, 10, co wspaniale opisuje, było to czytane w Radio Maryja, pan Jan Bułka, który był w tym domu po raz rano pierwszy. Pierwszy, proszę
Państwa. Mościska, tak?
Mościska, tak. Ale jeszcze jeden epizod tylko opowiem, proszę Państwa. Wiśniowiec, Jarema, Korymut, Wiśniowieccy i tak dalej, najwięksi magnaci tego czasu Europy. W Cerkiewce leżą rodzice Jaremy, obok spalony klasztor razem z ludźmi. I pod murami tego klasztoru, który został zabudowany jakimiś tam domami, ale został na szczęście mur klasztorny w koło z taką tą bramą, nie? I monumentalny pomnik UPA, bohaterom UPA. To są bohaterowie, którzy spalili dzieci, kobiety w tym klasztorze, z którego to wydostało się 2 kartki ojca, jak tam wczoraj mówiłem, jak ojciec do swojej władzy w Lwowie pisze, jak my się bronimy, polewamy wrzątkiem, prawda, i tak dalej. Podstępnie i tam zdobyto ten klasztor i zamontowano. Na dole, 0,5 kilometra niżej, stary Wiśniowiec, również pełen ludzi spalonych razem. Ale pytałem się wielu nawet działaczy stowarzyszeń kresowych, czy mamy taki spis. To mi jakoś skłoniło cała ta rozmuchana strasznie historia Jedwabnego, gdzie wiadomo, jak to politycznie było tam ustawione. Czy mamy spis spalonych Polaków w zamkniętych pomieszczeniach, w kościołach, w szkołach i tak dalej? I się okazuje, że niestety takiego czegoś nie mamy, żeby na przykład pojechać trasą takich tych miejsc i złożyć ofiarę, proszę Państwa. To jest sprawa tragiczna. Byłem w takiej, nie chcę nazywać to instytucji, która się zajmuje turystyką i tak dalej, może byśmy wytyczyli szlak armii Hallera, który szedł przez Karpaty i ta jego trasa aż do Pucka, gdzie był ten na słynne rzucenie pierścienia, proszę Państwa, ale to jest Różaniec, jego szlak to jest Różaniec, z takimi paciorkami miejsc bitewnych, które to pozostawiły małe cmentarzyki. I tutaj z Nadwórnych był taki Polak parę lat temu, nazywa się Lewicki, który szukał jakichś Polaków, którzy by mu pomogli odnowić te cmentarzyki. On parę odnowił tam własnym sumptem takie pojedyncze groby. Niewielu ludzi było chętnych do współpracy z nim, proszę Państwa. Się okazuje, że niemożliwe jest w tej instytucji, powiedziano, wytyczyć szlak armii Harel. Wydać, jak Pan to widzi, no wydać jakiś folder z trasą, z miejscami, prawda, żeby młodzież na motocyklach czy samochodami zorganizowali i tą trasę jakimiś częściami objechać. Naprawdę wspaniała historia.
Panie Edwardzie, ważne słowo, a Pan jeszcze mówił wczoraj o tym, że biura podróży, na których Pan też pracuje, w ogóle nie mają w programie nic na ten temat.
W okolice dużym biurze podróży mówiłem o tym, że w 65. rocznicę jestem gotowy. Mówiłem o wydawnictwie Pani, który, jeżeli jest wycieczka organizowana i przejeżdża się przez te miejscowości, jak przez cmentarze, proszę Państwa. Kołodno, wioska przy szosie, 600 ludzi zginęło, ale polskie autokary komfortowe przejeżdżają, prawda, weseli i tak dalej. Nikt im o tym nie powie. Mówię, Pani Dyrektor, nie, że Pani kupi wydawnictwo Pani albo inne i jak trasa, macie trasę, weźcie chociaż parę miejsc, poczytajcie sobie losy tej historii. Obiecała mi, że tak zrobi, nie wiem, czy tak będzie. Proszę
A
Pani,
wystarczyłoby kupić przewodnik po Wołyniu Rąkowskiego?
Właśnie, biura, ale co tu mówić, no nawet tam związane z kościołem biura organizujące tego nie robi. I ja wielokrotnie uczestniczyłem w takich wyjazdach i organizowanych przez biura podróży, gdzie się nic nie mówi o historii polskich kresów. Nic. I porównuję to jak gdyby czasem, że damy mimo wszystko Żydzi są wzorcy. Jak oni dbają o swoją historię, swoje interesy, prawda, i tak dalej. Jakby żydowska wycieczka przejeżdżała przez Oświęcim i nie wdepnęli, brzydko mówiąc, do obozu, nie? To jest to. My przyjeżdżamy cicho. A więc jak to robić? Wydaje mi się, że dużo trzeba też rozeznać parafie kresowe, te środowiska polskie, wesprzeć ich, bo oni tam mimo wszystko no, mogą się zaopiekować tymi miejscami tej historii wykutej w kamieniach. A więc to tak bardzo krótko taki sygnał. Aha, jeszcze co? W Mościskach, w tych Mościskach przy granicy był cmentarz żydowski. Stary żydowski cmentarz, proszę Państwa. Proszę sobie wyobrazić, że zaraz za kościołem katolickim i szkołą, kościołem parafialnym Mościska, ksiądz Legowicz, tam wspaniały kapłan jest, ksiądz Rams był do niedawna tam w Strzelczyskach słynnych. Proszę Państwa, na tym żydowskim cmentarzu zbudowano osiedle bloków. Nikt nie ekshumował tych kosteczek. Jak mi opowiadają miejscowi ludzie, koparki kopały z kośćmi razem, no to co pytają się majstra, co z tym zrobić? No co się mnie pytasz? Zalej betonem i jedziemy dalej, nie? I tutaj nawet w Tarnowskim Muzeum poszłem z tą informacją, żeby to gdzieś zapisać tam w jakichś dokumentach, że tam był stary cmentarz, prawda, i tak dalej. No to ten pan, nie będę to, prawda, jakoś personalizował. To niech pan pisze, mnie to nie interesuje, nie? Chcę to podkreślić, że środowiska żydowskie w Polsce i światowe nie interesują się Holokaustem na Kresach. Jak gdyby się bali, oni wolą z Polakami, prawda, o każdą kamienicę, prawda, walczyć, o pieniążki i tak dalej. Natomiast we Lwowie, w Mościskach, w Brandyczewie, czy tam w innych tych miejscach, gdzie przecież były ogromne środowiska i kultura żydowska kwitła, o to się w ogóle nie starają. A więc gdyby tutaj powstało jakieś takie środowisko, które by chciało to kontynuować, co tutaj kolega mówi, to możemy o tych sprawach wiele mówić. Ja chciałbym na koniec, proszę Pana, niski ukłon. Pani była inicjatorką tych pierwszych naszych takich sympozjum, tutaj już parę, jeszcze w liceum pedagogicznym na Mariensztacie, gdzieśmy spotykali się i odważnie mówili o tych sprawach. Pani dyrektor tutaj ukłon niezwykle niski. Przecież ile razy byliśmy z nauczycielami, z dyrektorami, no i ja z nimi jechałem i proszę sobie wyobrazić, przez 4-5 dni mikrofon i miałem Państwa do dyspozycji, młodzież i pan doktor Juśko, to już w ogóle, to już mi brak słów, żebym coś tutaj powiedzieć o tych ludziach. Starostwo tarnowskie, jeszcze naprawdę wspaniale organizują i pomagają właśnie organizować różne przedsięwzięcia. Jak tylko powiem, że ostatnio powstała koło gospodyń wiejskich w Strzelczyskach, w polskiej wiosce na Kresach, które współpracuje z kołem gospodyń wiejskich, już byli Rzędzin i już tam było dwie uroczystości na Kresach dożynkowych, które zjechali miejscowi, prawda, ci podziwiali, prasa pisała i tak dalej. A więc takie kontakty, zadbanie o Polaków tam mieszkających, którzy z kolei zadbają o tą naszą historię. Bo teraz, jak tam postraszył w cudzysłowie oczywiście przewodniczący tego koła kultury polskiej, że jak się starają o kartę Polaka, to trzeba mieć taki pewien życiorys, nie? A no to bierzemy się za parohektarowe sprzątanie parohektarowego cmentarza, o którym mówiłem, nie? I o dziwo, parę hektarów wycięto drzew, skoszono trawę, mogiły zaczęto, prawda, z tej trawy jak gdyby zaznaczać i tak dalej. A więc ta działalność musi być. Bez tego nie będzie nic. Przepraszam za moje
zagłoski. Pan Jan. Pan Jan.
Ja mam, panie Tomaszu, taką prośbę, ponieważ pan Andrzej...
Panie Andrzeju,
ja się bardzo cieszę, że czuję się wyróżniony, że mogłem recenzować tego typu pracę. Przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, proszę Państwa, z tego względu, że temat jest bardzo trudny, złożony, skomplikowany. A po które członka mojej rodziny dotknęła deportacja z Tarnopola właśnie po 1939 roku, gdzie ciotki ojciec był kapitanem policji, wiadomo, zamordowanym w Jednoje. One przeżyły dzięki Kazachom, nie Ukraińcom, czy miały szczęście mieszkańcze, były deportowane tam, przeżyły, wróciły do Polski. Jest pracka mała, tej młodszej, ciotki siostry, okaleczone dzieciństwo na ten temat. I dlatego my tutaj mamy też takie osobiste, miałem satysfakcję, że mogłem parę słów napisać ten temat. A że sprawa trudna. Podjęliście Państwo bardzo trudnej politycznej nieukuranej rzeczy. Dwa lata temu, zapewne niektórzy z Państwa historycy byli, kolegium Maksimum był pierwszy wiatr badaczy zagranicznych polskich. I już tam jakby pierwsza spółka była taka pozytywna. Profesor Poliszczuk. Wiedziałem, że darzą go niechęcią, ale w tej chwili wiem, że nawet nie tylko niechęcią, nie będę mówił, nienawiścią na Ukrainie. Przedstawił bardzo interesujący wykład stosunki polsko-ukraińskie z 1968. Jego praca była jedną z 8 nagrodzonych w tym czasie na tym zjeździe i przedstawił to bardzo interesującą wersję ku zadowoleniu wielu naszych profesorów, którzy tym tematem zajmują. Natomiast wydawało mi się, że może gdyby żył w tej pamięci pisał Aleksandrowicz, dyrektor, człowiek, któremu się udało w początkach 90. ściągnąć ten materiał i nawiązywać dobre kontakty, może i tutaj mielibyśmy powszechniejszy dostęp do badań, bo tak Państwo oczywiście olbrzymią zwykłą pracę, zdaję sobie sprawę. Teoretycznie to jest niby dużo źródeł, ale zebrać te źródła, dotrzeć, rzetelnie ocenić, to była olbrzymia praca i jestem tego w pełni świadomy. Dlatego też chciałbym dożyć tego momentu, żeby tak jak stało się to między polskimi a niemieckimi historykami, również polscy i ukraińscy doszli do jako takiego, prawda, konsensusu. Natomiast na dzień dzisiejszy tyle było przed organizatorami, przed Państwem wykładowcami, organizatorami, że podjęli się ogólnego trudu przygotowania tego tak wspaniałej sesji, a Państwa, że podjęli się tak bardzo trudnego zagadnienia wymagającego na pewno wiele wyrzeczeń, wiele badań źródłowych, no i że ten ocena taka była. Dziękuję pięknie i którego wyszła.
Pan Jan.
Ja bym chciał nawiązać tu do wypowiedzi pani redaktor, ale może najpierw taka moja krótka, osobista refleksja. Otóż no, ja od dziecka jakoś tak byłem informowany przez rodziców, że takie rzeczy się działy i widziałem, dlatego robiłem swojego rodzaju taką prywatną ankietę wśród Ukraińców, z reguły tam z rejony Wołynia i Polski, tej Małopolski Wschodniej, prawda. Wyobraźcie sobie Państwo, że jak muszą być uczeni ci w szkołach ukraińskich, ta młodzież, jak ma wpajana, ma wpajane nienawiść do Polski do tego stopnia, że każdy jeden prawie, z którym rozmawiałem, a widać, że to były takie raczej może bardziej typowo ukraińskie młodzież, to oni wręcz wychodzili, zdawali mi do zrozumienia, że Lechów należy wykorzystać. Ile się da, gdzie się da i ile się da. A jednemu, ponieważ taką miał akcent polski, i ja mówię, no to powiedz swoje nazwisko i imię, no to imię takie polskie typowo i nazwisko tak samo, prawda? Ja mówię, przecież ty masz polskie nazwisko i imię polskie. I pochodził z rejonu Tarnopola. Więc mówię, idź tam do proboszcza, popatrzysz, to tam prawdopodobnie będzie, że ty jesteś Polak. Tam mi mówi, tak, to panie, jakby ja się dowiedział, że ja jestem Polak, to ja bym się powiesił. Bo ja muszę być Ukraińcem. Tak im wpojono. Proszę państwa, taki to jest ważny aspekt sprawy. Jestem w ogóle zrozpaczony postawą władz polskich. Od 89 roku staram się w miarę pilnie obserwować scenę polityczną i powiem państwu tylko tyle, że oprócz chyba rządu olszewskiego, tego krótkotrwałego, niecałe półrocznego, prawda, to wszystkie władze polskie prawie lekceważyły i lekceważą polski naród. Oni dbają o interesy międzynarodowe, nie o polskie, na litość boską. Robi się wszystko, żeby ośmieszyć, nie wiem, Mickiewicza, pisarzy polskich, kapłanów, duchowieństwo, prawda, żeby nie mówić nic o patriotyzmie. O tym się prawie wtedy pisałem do prezydenta, do marszałka Sejmu, tyle razy różne, bez żadnego odezwu. I słuchajcie, jestem rozpaczony między innymi postawą władz w prawie właśnie tej ludobójstwa wojskowego, że nic się w tym nie kręgu nie robi, w tym temacie nie robi. Proszę państwa, to jest czarna rozpacz wręcz. Dlatego ja to nawet taką bym miał propozycję do pani dyrektor, żebyśmy nie postarali się napisać taką odezwę, pod którą bym się chyba pierwszy podpisał, do prezydenta, do marszałka Sejmu, do premiera, żeby wreszcie rząd zaczął się zajmować typowo polskimi sprawami, typowo polskimi. Ale chcę wam powiedzieć, że już znając tą scenę polityczną, nie bardzo się można czegoś spodziewać dobrego w tym kierunku. Najbardziej jestem zrozpaczony postawą, że tak powiem, hierarchii duchowieństwa tego kościoła posoborowego. Proszę państwa, że oni milczą. Przecież na litość bosko unici to byli katolicy i są katolicy. I oni prowadzili do boju tych swoich ludzi. Do boju prowadzili. I ta hierarchia posoborowa milczy. To jest coś strasznego. To jest to, co ksiądz Isakowicz Zalewski powiedział. Tu nie chodzi o jakąkolwiek zemstę, chodzi o prawdę. Chodzi o prawdę. Będziemy ukrywać tą prawdę, a oni to ukrywają. Ukrywają. No i coś mocno, zaapelujmy. Nie wiem, napiszmy jakiś apel i do episkopatu, do władz, żeby wreszcie, bo co, my nie mamy mediów. Gdzie, no co z tego, że moje środowisko, w którym się obracam, dość obszerne jest, patriotyczne i tam głosuje z reguły za patriotami polskimi, jak my nie mamy siły przebicia, bo jakie mamy, nie mamy mediów. No może tu pani, prawda, nasza prelegentka, która tyle powiedziała wspaniałych rzeczy o tym i jesteśmy poinformowani, ale my nic nie możemy w tym względzie zrobić. Dlatego jakaś prośba, żeby coś w tym względzie zrobić. Podpiszę się pierwszy pod tym apelem i proszę państwa, i w ogóle serdecznie dziękuję władzom, szczególnie tutaj panu Tomaszowi, że zrobili wszystko, żeby tak wspaniałą rzecz zrobić, jaką tu jest, i że ta młodzież była, nawiązuję do tej wypowiedzi tutaj pani, że się zachowała rzeczywiście dobrze, bo obserwowałem i elegancko się zachowała. I oby tylko więcej takich rzeczy było, nie tylko tu, ale i w Polsce w całej. Dziękuję za
to. Przepraszam jeszcze, bo to mi się nasunęło, że tu była mowa o hierarchii kościelnej. O tym. Proszę pamiętać tylko jedno. Ojciec Święty, kiedy był z wizytą apostolską na Ukrainie, jasno i wyraźnie w Kijowie powiedział: nie ma miejsca w życiu publicznym na żaden nacjonalizm. To podkreślił. To jest wszędzie podane. Więc, że się nic nie mówiło, to tak nie jest. Bo jeżeli Ojciec Święty, autorytet największy, jaki jest w naszym świecie współczesnym, to proszę Pana, zobowiązuje nas właśnie jako chrześcijan, jako Polaków do kontynuacji tego. Ale i to jest właśnie motorem działania, powinno być nas.
Przepraszam, że jeszcze dodam jedno. Rozmawiam z ludźmi, którzy choć tam wywodzą się z Żurzowa i jeżdżą tam, między innymi znam taką pewną panią, która jest jednym z dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej i kiedyś z nią rozmawiam i ona mi mówi, proszę pana, w Polsce kształcą się kapłani, prawda, wyjeżdżają tam i mówią kazania i wszystko po ukraińsku. Mówią to w sposób fatalny, mówi, rzecz niezrozumiały, Ukraińcy wręcz wychodzą, Polacy wychodzą, bo tego nie idzie zrozumieć. Mówi, ale mówi, ja jestem zrozpaczona, bo mówi, ja przywożę tutaj pieniądze, mówi, dolary z Ameryki od Polonii Polskiej dla Polaków i dla kościoła katolickiego tam, a oni co robią? Robią wszystko po ukraińsku wśród Polonii.
Panie Janku, tu były dwa głosy ad vocem. Tak. Pani i ksiądz.
Ja chcę tylko dodać jedną taką rzecz, że ja jeżdżąc teraz, robiąc różne reportaże, jeszcze chcę Państwu dodać taką rzecz, że jest ogromny nacisk nawet na tych Ukraińców, jeżeli przyjeżdża ktoś z mediów, niekoniecznie telewizja, z prasy polskiej Rzeczpospolita, widzicie Państwo, drukowała parę rzeczy. I oni są chętni, bo czasem to jest tak, że rzeczywiście jakaś rodzina ukraińska uratowała jakąś rodzinę polską. Tylko już mi ci Ukraińcy poza kamerą to mówili. Momentalnie, jak widzą sąsiedzi, że przyjechał ktoś z mediów, rozmawia, momentalnie przychodzą do tego człowieka i mówią, nie wolno ci rozmawiać z Polakami i o tym mówić. I to już jest niestety powszechne, bo to już jest kolejna rzecz, którą spotkam. Dziękuję bardzo.
Nie tak krótko, tylko właśnie tego, co Pan powiedział. Pytanie jest proste. Czy Kościół na Ukrainie rzymskokatolicki jest polski, czy jest Kościołem powszechnym? I to jest, proszę Pana, pytanie, jakie sobie stawialiśmy ostatnio. Byłem na rekolekcjach księży z Wołynia. Cała diecezja, czyli 20 księży, było na Zakarpaciu, na neutralnym zupełnie terenie. Tam były rekolekcje, przegadaliśmy kilka nocy na ten temat. Problem jest taki. Przychodzi babcia do kościoła i mi proszę ksiądza, ja jestem okrągła Polka. Czemu nie ma po polsku kazania, nie? Tak, czemu nie ma kazania po polsku, czy mszy po polsku, nie? A pyta się, przy mnie to była rozmowa. A pani wnuki chodzą? Nie. A czemu wnuki nie chodzą? Bo wnuki nie rozumieją po polsku. I to jest dylemat. Prosiłbym, żeby to ten głos pana nie był stawiany jako zarzut, ale jako dylemat. Czy właśnie należy zachować relikty polskości przez język liturgiczny, czy ma być kościół powszechny, czyli także i obrządek łaciński na Ukrainie. A jeżeli powszechny, to znaczy w języku dla ludzi zrozumiałym. Nie będzie rosyjski, niech będzie polski, niech będzie ukraiński. A jest jeszcze kolejna rzecz, czego my nie wiemy, o czym się nie mówi. Dzisiejsza Ukraina, także i ta kościelna, to nie jest monolit. Pomijam to, że są trzy prawosławne kościoły. Pomijam, że de facto, jeśli chodzi o obrządek łaciński, są dwa kościoły. Są księża skupieni wobec pewnych biskupów Polacy i są księża skupieni wobec metropolity i jego koadjutora we Lwowie. I to nie jest tajemnicą, że podział jest. Ale o wiele większy jest podział, gdzie jest schizma w kościele grekokatolickim. Jest 12 diecezji grekokatolickich, niektóre fikcyjne. W Łódzku, w diecezji jest jedna parafia, a w tej parafii jest 5 osób. To jest cała diecezja. I teraz jest tych 12 biskupów podległych Huzarowi i 11 biskupów niepodległych Huzarowi, też grekokatolików. Podziemnych po prostu. I to są bardzo złożone problemy, więc kiedy mówimy o tych sprawach religijnych i polskich, to trzeba postawić szereg różnych pytań i naskładać to wszystko i wyjdzie bardzo złożony galimatias i bardzo złożone stosunki.
Nie, jest kolejka. Jest kolejka do głosu.
Ad vocem.
Pan Aleksander już tego jest tam w kolejce. Jak ad vocem, to tak.
To chciałem powiedzieć, że ja się spotkałem z kolei z przypadkiem we Lwowie, że rodzice nie posyłali dziecka na religię, tam dzieci mówiły po polsku, ale zmuszano je, żeby mówiły po ukraińsku po prostu, więc tu jakby jest taka pewna wyrwa i to nie wszędzie jest tak i nie do końca tak. Poza tym dziwi mnie jedna sprawa. Rzeczywiście jest takie pytanie, czy Kościół jest powszechny, czy nie, ale jeżeli następuje unarodowienie cerkwi grekokatolickiej, no to to jakoś nie do końca w tym momencie do tej wizji pasuje.
Na Ukrainie.
Więc, jeżeli słyszę, że jest Kościół, prawda, ukraiński, Kościół grekokatolicki, tak, no to tutaj można zadać takie pytanie, czy to się wszystko klei jakby do siebie, te wersje. Jeszcze tutaj też jestem w kolejce do głosu, nie będę poruszał na razie swoich kwestii i czekam.
Zaraz oddamy głos. Już oddajmy panu Andrzejowi, natomiast księże profesorze, mógłbym powiedzieć tak też ad vocem, kontynuując ten temat języka liturgicznego, że pewnie nie byłoby tego problemu, gdyby Kościół odprawiał po łacinie, prawda? Mielibyśmy z głowy i powszechność Kościoła byłaby, że tak powiem, optymalna i autentycznie bezproblemowa. Ale to taki tylko ad vocem pan Andrzej.
Miałem zadać jedno krótkie pytanie, które dla mnie po tych dwóch dniach jest podstawowe, ale pozwolę sobie na pewną refleksję i z góry Państwa przepraszam za to, co powiem. A mianowicie tak, wydaje mi się, że naszą narodową skłonnością i naszą specjalnością narodową są złudzenia. Jest wiara w cuda, że coś się stanie poza nami. Otóż tutaj padły pewne sformułowania. Co robią Ukraińcy? Mają formację ze Zgalicjem, mają przysięgi na wierność Banderze. Co my robimy? My się nie organizujemy, bo to nie jest nasza specjalność narodowa. My mówimy, oburzamy, chcielibyśmy im popsuć robotę, zamiast zrobić swoją. Zbieramy kosteczki, oni zbierają żywych ludzi i organizują ich. Proszę Państwa, skąd się wziął rok 43? Z wykorzystania słabości Polski. Jesteśmy silni? Nie. Więc jeśli dojdzie do jakiejś sytuacji słabości naszej, to oni będą zwyciężać, a nie my. Mówimy o tym, że brak jest woli politycznej, żeby robić i mówić o tym. Proszę Państwa, nie brak jest woli politycznej. Jest wola polityczna, żeby o tym nie mówić. A dlaczego jest taka wola polityczna? A bo politycy wybierani przez ten naród dokładnie wiedzą, gdzie jest ich interes. Interes jest po stronie większości, a nie mniejszości, która chce pamiętać o Wołyniu i Zagładzie. Państwo robicie świetną robotę pozytywistyczną. I dzisiaj też została tutaj zrobiona pewna robota pozytywistyczna. Ale jest też romantyzm dzisiaj, tutaj i ciągle nam towarzyszy. Mianowicie chcę zapytać, czy to dzisiaj będzie koniec, czy to będzie początek? Bo od tego wiele zależy. Od tego zależy to, co za chwilę się wydarzy. Ciągle mi się wydaje, że Polacy to jest taki naród, że nawet jak nie pije, to jest nietrzeźwy. Że jest nietrzeźwy w ocenie sytuacji. Ksiądz mówił o dylematach Kościoła. No tutaj już Tomasz powiedział. Nie byłoby tych dylematów, gdyby się zastanowić wcześniej, jakie będą pokłosia pewnych decyzji. I teraz należałoby się zastanowić, jak odwrócić te niekorzystne skutki. Mowa też była o petycjach do prezydenta. Szanowni Państwo, petycje i apele podpisuje się krzyżykiem, który się wrzuca do urny. To jest siła, której boją się politycy. Dopóki w urnie nie będzie odpowiedniej ilości krzyżyków oddanych na ludzi, którzy pilnują interesów Polski, tylko będą pilnować interesów Europy, to nie mamy się co łudzić, że oni będą pilnować interesu Polski. I tak mamy, o tym była mowa, o prezydencie Kaczyńskim, o premierze Tusku, o wielu osobach, o eurodeputowanych, którzy nie podpisują. To są normalne konsekwencje grzechu zaniedbania. I na koniec to pytanie, które chciałem zadać krótko. Otóż pojawia mi się podstawowy problem w kwestii prawdy o tym całym wydarzeniu. A mianowicie pojawiło się to pytanie w wypowiedzi księdza Zaleskiego. Dlaczego? Dlaczego Polacy zostali zamordowani? Bo cały czas mówimy o skutkach, o objawach choroby, ale nie dotykamy przyczyny tej choroby. Gdzie tkwi przyczyna tego, że tak się stało? Bo jeśli nie dotkniemy przyczyny, to popełnimy jeszcze raz ten sam błąd i historia zafunduje nam powtórkę z historii. Dziękuję.
Ja myślę, że pani ma rację, bo jednak ja słuchałam, tak jak byłam uważnie. Pani Ewa Siemaszko właśnie o tym powiedziała. Pierwszy referat był odpowiedzią na pana pytanie. Tam pokazano przyczynę. I myślę, że może warto wrócić do tego.
Pan.
Ja przedstawię, bo tak mówił pan Andrzej Król, publicysta, przedsiębiorca tutaj tarnowski. Natomiast gościmy też pana Aleksandra Szyfta, który jest właścicielem, wydawcą portalu
redaktorem,
który upamiętnia te wydarzenia.
Więc tak, ja może tutaj odniosę się do spraw, które chciałem mówić, ale jeszcze kontynuując sprawy właśnie języka w Kościele, chciałem powiedzieć, że jak widzę swoich kolegów, znajomych pochodzenia ukraińskiego, tudzież których rodziny były wysiedlone w akcji Wisła i widzę, jak oni słabo mówią po ukraińsku, bo to jakby zdemaskowali Polacy z Ukrainy na przykład. W przypadku bardzo konkretnym, jeżeli oni mają mszę po ukraińsku, tam nie ma opcji, żeby była msza po polsku u nich, tylko jest po ukraińsku jest i koniec. Jakby, i oni mają tą twardą postawę. Poza tym problem języka, proszę Państwa. Otóż Związek Ukraińców w Polsce realizuje program, proszę poszukać w internecie, odrodzenia językowego na ziemiach południowego wschodu, to raz, i na tych ziemiach, do których Ukraińcy byli wysiedleni, za nasze pieniądze, bo jest w internecie wszystko, oni taki projekt mieli. Zresztą, jeżeli obserwujemy programy regionalne ukraińskie, a takowe też są, możemy tam zobaczyć dzieci, które od podstaw uczą się od małego ukraińskiego, jeszcze tak po tym ukraińsku mówiąc słabo, z polskim akcentem, ale oni to robią. I ten problem językowy oni bardzo szybko zażegnają. Natomiast u nas w kościele, powiedzmy, rzymskokatolickim, który znany jako kościół polski, de facto był kościołem polskim, tam nie ma takiej opcji, żeby zorganizować masowe lekcje polskiego wśród grup Polaków. No po prostu to nie przeskoczymy tego. Mogą być pojedyncze, prywatne inicjatywy, ale nasze państwo polskie tego generalnie nie robi, poza inicjatywami takimi na odczepne dla kresowiaków, prawda? Natomiast Związek Ukraińców w Polsce robi to masowo. I tutaj my po prostu na tym przegramy. To jest jedna sprawa. Proszę zauważyć, jak w czasie wojny były wynaradawiane społeczności polskie, grekokatolickie, które jeszcze po polsku mówiły, więc tam bardzo twardo za okupacji prowadzono zwalczanie tego języka polskiego. I my jak zwykle tutaj możemy sobie, proszę księdza, rozmawiać w gronie duchowieństwa, czy kościół już powszechny, czy polski, i my możemy wytaczać różne sprawy związane z filozofią, tymczasem tamta strona nie ma takich rozterek, tylko twardo robi swoje. To jest ta różnica i to jest różnica, na której my najprawdopodobniej możemy przegrać, więc jakby to jest to, co chciałem powiedzieć, to mnie troszeczkę przeraża, no bo Kościół nasz w znacznej części, jako rzymski katolik, to powiem, wydaje się, oczywiście nie wszyscy księża, znaczna część księży, no być poza księdzem Isakowiczem Żalewskim, tchórzliwymi po prostu, to jest raz, jeżeli w ogóle o tym wie, a bardzo duża część nie wie. Otóż ja, powiedzmy, no nie wymieniając tutaj z imienia i nazwiska, ostatnio porozmawiałem ze swoim takim ulubionym księdzem akademickim, którego bardzo cenię, wspaniały człowiek. Powiedziałem mu, proszę księdza, chwileczkę, ludobójstwo to. 11 lipca, ludzie w kościołach. Ja o tym nie wiedziałem, ale co w ogóle, o co chodzi? I tak dalej. To jest reakcja mojego ulubionego księdza. Więc jakby z jednej strony to jest twarde zwalczanie, jakby walka o odrodzenie, że tak powiem, czasami w cudzysłowie odrodzenie języka ukraińskiego i wypieranie jednocześnie języka polskiego z kościołów, no bo przecież tych babci, które proszą, nikt tych wnuków nie nauczy, no nikt nie nauczy, babcie mogą prosić. Też spotykałem się z takimi opowiadaniami na parafiach, że ksiądz mówi po polsku, proszę księdza, nie, ksiądz dla wnuków zorganizuje lekcję języka polskiego, nie, to nie można, nie będziemy zadarzeni polityczne. Więc jakby z jednej strony jest taka postawa, z drugiej jest ta nauka języka ukraińskiego. Także zwróćmy uwagę na to. Teraz przechodząc do mojej wypowiedzi głównej. Krótko. Przede wszystkim, ja się będę starał krótko. Więc tak, przede wszystkim tutaj wszyscy organizatorów chwalą i oczywiście ja też chciałem się dołączyć. Dlaczego? Sprawa, zacznę od drobnostki. Wspaniałe dekoracje. Naprawdę robią wrażenie. Zrobiłem zdjęcia, wykorzystywać je można nie w jednym celu, do artykułu jako ilustrację. Wspaniałe, muszę powiedzieć. Druga sprawa, wszyscy tutaj chwalą z jednego powodu, młodzież. Młodzież, to jest wspaniała rzecz. Dlaczego? Proszę sobie obejrzeć, kto jeszcze tego nie zrobił, wspaniały film pani Ewy Szakalickiej o Ostrówkach. Piękny film, jest tylko jedna rzecz taka, powiedzmy, smutna, na którą mało kto może zwrócić uwagę w tym filmie, bo ten film troszeczkę o czym innym opowiada. Ludzie, którzy jeżdżą do tych wiosek, a to są takie grupki do konkretnych wymordowanych wiosek jeżdżące, to są ludzie starsi. I tam w tym filmie można to zauważyć przede wszystkim. Dlatego to, co Państwo zrobiliście, co robicie, jest cudowne, prosimy o więcej. Sprawa następna. Polska Ukraina, trudne pytania. Otóż te spotkania odbywają się od wielu lat. Tutaj obecni goście wiedzą nawet w tej mierze wielokrotnie więcej ode mnie. Natomiast pragnę powiedzieć, że organizatorzy spotykają się z takim problemem. Otóż ci nasi, ta nasza ekipa naukowa nie ma praktycznie żadnego bezpośredniego poparcia ze strony państwa polskiego. Nie ma. Natomiast z drugiej strony w pewnym momencie ekipa nacjonalistyczna, ta, która jest w instytucjach rządowych, połapała się, że w tych spotkaniach chodzi, żeby za pomocą konkretnych dowodów wyszła prawda. I jest z kolei presja na tych naukowców ze strony ukraińskiej, żeby konkretne były wypowiedzi z ich strony. I z tamtej strony jest presja, z drugiej strony z kolei Polski nie ma pomocy. To jest sytuacja w ogóle takiej konfrontacji, której my też możemy nie wygrać. Musimy na to uważać. Więc nasze państwo przede wszystkim powinno popierać też naszą ekipę. Więc proszę Państwa, poza tym co do powiedzmy ośmieszania Polaków, polskości, polskiego patriotyzmu, bo to jest taki jeden wielki nurt, to się zresztą łączy. No proszę zwrócić uwagę, jak łatwo, prawda, nie wiem, umoczyć w błocie Armię Krajową, która broniła tych ludzi na południowym wschodzie, skoro nawet już dochodzi do ośmieszania, prawda, żołnierzy na Westerplatte, no bo to jest znamienne. Proszę Państwa, jeżeli się dobiera elitę żołnierzy do tej małej placówki, tam byle kogo nie puszczali, tylko elitę po prostu, i robi się takie filmy, że ktoś w roku 1939 u progu września, prawda, oddaje marsz na potet marszałka Rydza Śmigłego, takich sytuacji nie było, ale cóż, to jest jakby ten cały trend. Poza tym zaburzenie proporcji, proszę Państwa, Jedwabne, Pawłokoma, to wszystko się promuje, te hasła pobrzmiewają, tymczasem te 1000 wiosek polskich jakby nie ma miejsca, więc następuje zaburzenie proporcji. Co do proszę Państwa, Żydów, nie jest tak, że wszyscy milczą. Ja napotkałem w internecie na pisma, powiedzmy, wściekłe pisma nacjonalistów ukraińskich co do Instytutu Szymona Wiesenthala. Więc coś tam się musi dziać, warto nawiązywać kontakty, mimo wszystko warto szukać, nawet jeżeli od razu ich nie znajdujemy, więc nie jest tak, że wszyscy milczą. Proszę Państwa, ja już będę kończył. Zwróćmy jeszcze uwagę na nielegalne pomniki, które cały czas powstają na południowym wschodzie. Cały czas. My nic z tym nie możemy zrobić, bo nie chcemy urazić. Powstał nielegalnie, nie ruszymy tego. Oni robią tych pomników ile chcą. My nie możemy nic ruszyć. My jednocześnie nie możemy postawić, bo jest raban. No oni prowadzą twardą, brutalną politykę, a my tą swoją taką trzęsieniem się po prostu stwarzamy sami tą dysproporcję. No, na zasadzie troszeczkę, przepraszam, jak ci biedni Żydzi idący do komór gazowych, tylko że się boi zareagować.
Boi się, że może na nas napadną za więc, chwilę.
Tak, ale jak właśnie tego nie zrobimy, to wtedy mogą na nas napaść. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, jest taka. Trzeba rzeczywiście zadbać o Polaków tak, bo ci Polacy się boją, wielokrotnie widzą to wszystko, te wszystkie upamiętnienia, tak jak to pani doktor Lucyna Kunińska powiedziała, tą biegającą młodzież z drewnianą bronią po lasach, oni to widzą, ale się boją. Jeżeli będziemy dbać o tamtych Polaków i bronić ich praw bardzo twardo, to też bardzo dużo postąpimy naprzód, jeżeli chodzi o nasze sprawy. Nie zajmuje więcej czasu,
bo już nie można.
Dziękuję bardzo.
Nie ma.
Pan Wiesław chciał jeszcze, ale naprawdę minutkę, bo będziemy bardzo...
W 1989 roku w Lwowie urodziny teściowa z tamtych stron, krótko, gdy oglądałem w telewizji mazowieckiego, grali na premiera. I tam w tym momencie, proszę Państwa, i to mogę z całą pewnością stwierdzić, odrodził się nacjonalizm. Oni dopiero zraczkowali, oni dopiero, czytam ich bibułę, co my zaczynali w latach 80. kory te inne. Oni zaczęli, oni nam zazdrościli, a teraz my jesteśmy na imię, tak, do wszystkich.
Odpowiadając panu, ja panu powiem tylko krótko na pana pytanie. To nie jest kwestia romantyzmu naszego, czy nierealnego myślenia. Proszę pana, to jest bardzo twarde. Twardo stoimy na ziemi, tylko proszę zwrócić uwagę, jaki jest stan materialny, że tak powiem, wszystkich tych, którzy walczą o prawdę, a jaki po drugiej stronie. Po drugiej stronie mamy Kanadę, ogromne pieniądze, tak zrabowane jest. Żydom, mienie Polski. Proszę pana, ogromne pieniądze od 46 chyba 6 roku, może nawet i wcześniej. Idą tutaj na te tereny do konkretnych osób. To jest finansowane, proszę pana, jest cały, ja nie będę o tym już szczegółowo mówić, cały system finansowania. U nas, proszę pana, jest, ja byłam rzecznikiem prasowym przez jakiś czas Federacji Organizacji Kresowych. 5 zł z 400 złotowej emerytury na to, żeby gdzieś tam, coś tam może pozbierać i wydać jakiś zeszyt. Po prostu jest to bardzo, bardzo prosta odpowiedź na pana to, co
ależ,
pan mówi.
Ale tak, rzeczywiście, że... ja się z panią zupełnie zgadzam. To jest jedna z przyczyn. Tylko, że moje pytanie jest wobec tego takie. Któż nam broni być zorganizowanym i bogatym?
Paweł, znaczy, już to jest sam. Jeszcze, ale to już naprawdę ostatnie, chcemy to podsumować.
Nie. Szanowni Państwo, nie padło tutaj sformułowanie, czy Euro 2012. Wydaje mi się, że to jest też odpowiedź na pewne nasze tutaj dywagacje, dlaczego się nie mówi, dlaczego... No, ten, może moglibyśmy ten wątek ciągnąć, prawda? Czyli powiedzmy, kwestia wołońska została w jakiś sposób postawiona na szali w tym momencie i ta polityka niestety naszej realizacji tego przedsięwzięcia nie sprzyja, powiedzmy. No to jest oczywiście złe, ale pytanie teraz, my to wspólnie robimy z Ukraińcami, czyli czy budujemy nowe doświadczenie, dobre doświadczenie, czy coś próbujemy zacierać w związku z tym. Ale czy da się to pogodzić teraz?
Przepraszam, ale pan się myli, krótko ad vocem, pan się myli. Euro 2012 jest jednym z kolejnych pretekstów. Zawsze się znajduje jakiś, że jest a to Euro 2012.
A co to
wiem, tylko to jest
państwo. Myślę, że mamy wymienne adresy, możemy ze sobą rozmawiać. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś spotkać. Ja zdecydowanie sobie zapisałem jedną myśl, która wynikała z wymiany zdań, która okazała się niezmiernie ważna. Nawiązanie do spraw religijnych jest tutaj naprawdę ogromnie istotne, bo to nie chodzi tylko o ten język, który jest konsekwencją jakichś, jakby tu nawiązać do pana Janka, posoborowych decyzji dotyczących wprowadzania języków narodowych. Tu chodzi też o coś jeszcze bardziej groźnego, szczególnie jeżeli chodzi o wschodni interes. O to, że polski kapłan w tej chwili ma wpisany w kajecik, że brońcie Boże, bo prozelityzm mamy, prawda? Nie wolno ewangelizować, a jak nie wolno ewangelizować, to również nie wolno powiedzieć nie zabijaj tak naprawdę. I mamy tu ogromny problem, ponieważ na drodze do ewentualnego edukowania, również katolickiego edukowania, Bożego edukowania ludzi, stoi no, jakaś doktryna, która tak naprawdę nam nie pozwala tym ludziom mówić, o co chodzi. Język już jest wtórny w stosunku do tej doktryny. Tu jest wielki problem. To jest tylko refleksja, która mogłaby otworzyć następną dyskusję. Tak, ja dziękuję. Piotr domyka.
Ja domykam. Domknę czymś, co w zasadzie powinno być na samym początku powiedziane, ale świetnie pasuje, myślę, że do tej sytuacji, którą wywoła ta dyskusja nasza. Bo my organizowaliśmy, Andrzeju, tę naszą sesję jakby bez jakichś wielkich ambicji, nie wiem, politycznych czy jakichkolwiek, prawda, które nie miały nas zorganizować. Zupełnie inne jakby przesłanki stanęły jakby... Ja doskonale, nie odbieram tego jako oskarżenie, tylko próbuję pewną rzecz powiedzieć. Rok temu, podczas wizyty pani Ewy Siemaszko tutaj w Tarnowie, zorganizowaliśmy spotkanie z nią autorskie w restauracji Pasaż, dość dobrze rozreklamowane, jak na te nasze lokalne warunki. Były jakieś ogłoszenia prasowe, radiowe, plakaty na mieście. Przyszło 20 osób. Podczas tego spotkania na samym końcu zabrała głos pani Stasia Wiatr-Partyka, nie bez kozery dzisiaj przywołana na samym początku, bo ona jest ukrytym pomysłodawcą tej sesji. Nawet sobie specjalnie, jak rozmawiałem z nią, nie zdawała z tego sprawy. Co wtedy powiedziała? Powiedziała coś takiego. Wstała, obejrzała tę salę z większością pustych miejsc i zadała takie pełne goryczy pytanie. Gdzie jest młodzież? Dlaczego tego nie słucha? Ja tak samo z goryczą i bezsilnością do tego podszedłem na samym początku. No tak, no w jaki sposób można tam spróbować dotrzeć? też wydawało mi się to po prostu pytaniem wyłącznie retorycznym na samym początku. Cóż możemy zrobić? No, zrobiliśmy wszystko. Nieprawda.
Ale żeby młodzież mogła
nie zrobiliśmy zachować... wszystkiego, a dzisiejsza sesja mam nadzieję, że jest dowodem tego, że możemy robić nawet małe rzeczy, tylko trzeba to, trochę inaczej do tego podejść.
Możemy zamienić pytanie retoryczne na pytanie metodyczne.
Bardzo dziękujemy.